Kiedy śpiewaliśmy pieśni, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, która mówiła, że nie ma problemu, którego Bóg by nie mógł rozwiązać. Nie ma takiej sytuacji, której Bóg by nie mógł rozwiązać, w której Bóg by był słaby na tyle, żeby tego problemu nie mógł rozwiązać. I pojawiły się we moim sercu takie myśli. Czasami człowiek ma problemy z wiarą w Boga. W Księdze Izajasza w 40 rozdziale, 26 do 28 wersetu. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Tu jest napisane, aby podnieść swoje oczy do góry. A więc spójrz do góry i pomyśl, kto to wszystko stworzył? Kto to wszystko stworzył? Są ludzie, którzy myślą sobie, że to powstało, jakieś prawa fizyki zadziałały, że powstały wszystkie gwiazdy, planety, słońce, księżyc. Że to wszystko powstało w wyniku jakiegoś wybuchu, procesów jakichś. Ale gdybyśmy tak sobie chcieli pomyśleć, ale skąd to się mogło wziąć? Ja tak zawsze sobie w prosty sposób to tłumaczę, że gdybym miał jakieś naczynie i w tym naczyniu by nie było kompletnie nic, byłaby próżnia, nie byłoby tam żadnych zarazków, żadnych bakterii, żadnych wirusów, powietrza, kompletnie nic w tym słoiku by nie było. Czy coś mogłoby tam urosnąć bez ingerencji kogoś z zewnątrz? W prosty sposób. Dla mnie to jest zrozumiałe, żeby nic nie mogło tam urosnąć, nic nie mogłoby tam zaistnieć, nic nie mogłoby powstać. A ludzie czasami głowią się i próbują wymyślać jakąś teorię, że coś tam się wydarzyło i coś powstało. Parę lat temu kupiłem sobie samochód. To będzie taka w sumie zagadka, to będzie prawda czy fałsz. Kupiłem sobie samochód diesel z turbiną, z klimatyzacją, elektrycznie otwierane szyby, zamki. I to było takie dziwne dla mnie, skąd ten samochód się pojawił. Otóż któregoś dnia wyszedłem sobie na dwór, na osiedlu obok była potężna burza. Wicher wiał, trąba powietrzna. I wiecie, co się wydarzyło w tym momencie? Tam był niedaleko taki złom. I ta wichura porwała ten złom. Wiecie, co stało się? Ona stworzyła ten samochód. I kiedy spojrzałem na ten samochód, no spodobał mi się. Podszedłem bliżej zobaczyć to zjawisko, a co ciekawe, tam było napisane dla Pawła i kluczyki. No więc wziąłem ten samochód i od tamtej pory nim jeżdżę. I teraz zadam pytanie. Prawda to czy fałsz? Czy jest to możliwe czy niemożliwe? No fałsz, to w historii wymyśliłem, bo ja samochód kupiłem. Tak samo i ten świat. Nie powstał ze świata jakichś zjawisk. Ale Bóg rzekł słowo. On powiedział słowo i stało się. I tu jest napisane, dlaczego więc Izraelu mówisz, zakryta jest moja droga przede mną, przed Panem, a moja sprawa do Boga nie dochodzi. Czasami może się zrodzić w naszym sercu taka niewiara, takie wątpliwości. Czy Bóg słyszy moje prośby? Czy one dochodzą do mojego Boga? Czy Boga w ogóle interesuje moje życie? A może trzecia opcja wygląda w ten sposób, że może tak musi w moim życiu być już. Ale chciałbym dzisiaj każdego z nas zachęcić do tego, żebyśmy wierzyli w tego Boga. Do tego Boga, który modlili się, do tego Boga, który jest opisany w tych kilku wersetach. Do Boga, przed którym moja droga nie jest zakryta. Do Boga, który słyszy, kiedy się do Niego modlę. I na świadectwo tego, że Bóg słyszy, mogę powiedzieć to, jak to się stało, że się nawróciłem, jak to się stało, że w Boga uwierzyłem. Otóż moje życie było bardzo podmatwane. Nie dawałem sobie rady w życiu tak naprawdę. Szukałem czegoś, a nie wiedziałem sam, czego szukam naprawdę w tym świecie. I zbłądziłem i uzależniłem się od narkotyków. Nie dawałem sobie rady. Moje życie nie miało sensu i nie chciało mi się żyć. Ale usłyszałem Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że jest ktoś, kto może ci pomóc. I ja w to uwierzyłem i przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i Bóg odmienił moje życie. A wcześniej właśnie moje wyobrażenie było takie, że Bóg którego ja znałem, gdzieś na obrazach namalowany, czy na krzyżu, który wisiał. Nie zastanawiałem się i nie wiedziałem i nie myślałem o tym, że on interesuje się moimi sprawami, że moje życie dla niego jest ważne. Myślałem, że jest daleko, że on ma swoje problemy w niebie, a moje życie tutaj się wiedzie na tej ziemi, tak jak się wiedzie. I mam tak, jak mam. Ale jest Bóg, który stworzył wszystko, który myśli o tobie. A więc tu jest taka zachęta w tym słowie. Dlaczego mówisz, że twoje prośby, dlaczego myślisz, że twoje sprawy nie dochodzą do Boga? Nie myśl, ale proś. Nie myśl też również w taki sposób, że może tak w moim życiu już musi być. Jeśli Bóg tak nie powiedział, to nie znaczy, że tak musi być. Czasami pewne sprawy się odwlekają w czasie, ale bądźmy ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy oczekują na łaskę od Boga. Amen.
Chwała Bogu, niech będzie. Chciałem się podzielić kilkoma refleksjami na podstawie pierwszego rozdziału listu do Tytusa. Może nie jest to jakaś taka zwarte kazanie na jakiś temat, raczej takie pewne refleksje odnośnie kilku fragmentów, które takich kilka przemyśleń, które przyszło do mnie po lekturze właśnie tego rozdziału. To jest list świętego Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przeobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Do Tytusa, prawowitego Syna, według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Może najpierw ten fragment. Tutaj apostoł Paweł pisze, że on został powołany, aby być w służbie wiary i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Prawda, która jest zgodna z pobożnością. Nasza prawda, wiecie, są takie różne prawdy, które dookoła nas różni ludzie lansują, mają ze sobą, gdzieś głoszą, wypowiadają. Niektóre z tych prawd są tak zawiłe, albo takich głębi dotykają, głębi intelektu, jakichś poziomów takich tam niestworzonych, nie wiadomo gdzie tam sięgają właśnie. Trzeba tak bardzo myśleć i tak bardzo się zastanawiać i tak bardzo analizować. Naprawdę takie niektóre różnorodne prawdy nas otaczają czasami, ale jeśli chodzi o tą prawdę, którą głosi apostoł Paweł, i Biblia mówi, że prawda jest w Jezusie. I ta prawda jest zgodna z pobożnością. Ja to rozumiem tak. Ta prawda zgodna z pobożnością, czyli ta prawda, ona ma wpływ na życie człowieka. Prawda, którą głosi apostoł Paweł, ona jest zgodna z pobożnością. Wiadomo, pobożność, jakim życiem jest pobożność? My rozumiemy, że pobożność to jest pewien rodzaj, styl życia. I kiedy człowiek słyszy tą prawdę, która jest w Jezusie i przyjmuje tą prawdę, która jest w Jezusie, to przede wszystkim ona nie ma wpływu na jego intelekt aż tak bardzo. Na pierwszym punkcie, to nie intelekt gdzieś tam po prostu pracuje, ale przede wszystkim efektem tego jest zmiana życia człowieka, zmiana całego życia człowieka. Zwrot czasami o 180 stopni. To jest taka prawda i ona jest bardzo prosta. Jest prawda w Jezusie, prawda o łasce Bożej, prawda, która zmienia postępowanie, zmienia całego człowieka. To jest bardzo prosta prawda. Każdy może ją zrozumieć. To nie jest tylko dla wybrańców, to nie jest dla tych, którzy gdzieś tam potrafią tak głęboko analizować. Czasami Czasami aż gdzieś tam na, niektórzy głoszą takie prawdy, które są gdzieś tam na pograniczu aż jakiejś wiedzy tajemnej, że tylko jacyś wybrańcy, niektórzy potrafią to zrozumieć, potrafią tego, to posiąść i opanować. To nie jest taka prawda, ale to jest prawda zgodna z pobożnością, prawda, która jest prosta i zmienia postępowanie, zmienia życie człowieka, całego człowieka. I teraz... Apostoł Paweł pisze do Tytusa i nazywa go swoim synem według wspólnej wiary. I w tym zwrocie, w tym nazwaniu Tymoteusza synem mieści się naprawdę bardzo, bardzo wiele, bo to jest nie tylko jakieś porównanie, w którym apostoł mówi o Tytusie jako o swoim jakimś dobrym, młodszym przyjacielu na przykład, albo o jakimś uczniu swoim, którego bardzo miłuje, bardzo lubi z nim. To jest coś o wiele, wiele głębszego, bycie synem. I ten, od razu przypomina mi się to miejsce na przykład w liście do Filemona, kiedy apostoł Paweł pisze: o pewnym człowieku, którego poznał apostoł Paweł w więzieniu, kiedy był więziony za głoszenie Słowa Bożego. I był tam również pewien zbiegły niewolnik o imieniem Onezym. I apostoł Paweł głosi Słowo Boże temu człowiekowi, Onezymowi. Onezym nawraca się do Jezusa, nawraca się do Ewangelii Bożej. I później apostoł Paweł pisze o nim, wysyłając tego człowieka później do jego właściciela, odsyłając go, pisze list do tego człowieka, do Filemona, który jest jakimś zamożnym, powiedzmy, człowiekiem, ale chrześcijaninem wierzącym i znającym się z Pawłem. I Paweł pisze do niego: proszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, któryś niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. I dalej pisze, żeby go przyjął już jak brata wręcz po prostu. I proszę cię za synem moim, Onezynem, którego urodziłem w więzieniu. Paweł takie porównanie jakby stosuje, że to, że Onezym przyjął Słowo Boże zwiastowane przez Pawła, Paweł pisze, że urodziłem go. I w tym jest niesamowita głębia, ponieważ Pan Jezus powiedział, że kto chce wejść do Królestwa Bożego, ale nawet nie tylko wejść, ale kto chce zobaczyć Królestwo Boże, kto chce zrozumieć Królestwo Boże, musi się na nowo narodzić. Królestwo Boże, ono nie jest widoczne dla naszych tych pięciu zmysłów, prawda? Ono nie można go zmierzyć, nie można go zważyć, nie można go tym szkiełkiem i okiem gdzieś namierzyć, opisać wzorem matematycznym. Ono jest niewidoczne, ono jest ukryte tak jakby dla tych pięciu zmysłów, ale ono jest realne, jest prawdziwe. I żeby mieć wgląd w to królestwo, najpierw potrzebna jest wiara. Pan Jezus wzbudza w sercach naszym wiarę. Wiemy, że żeby do Boga przyjść, trzeba przychodzić z wiarą. Ale jak wiele znamy takich świadectw? Ilu z nas to opowiadało? Myślę, że niektórzy z nas słyszeli to wielokrotnie, że ktoś opowiadał, że czytał Biblię, próbował ją zrozumieć i nic, jak ściana, jak beton, jak mur, po prostu nic do niego nie trafiało. Jakieś tam suche fakty, jakieś tam po prostu informacje trudne do zrozumienia. Ale kiedy przyszedł taki moment, że ktoś oddał swoje życie Jezusowi, kiedy przyszedł taki moment, że ktoś powierzył swoje życie Jezusowi albo pomodlił się do Niego, żeby ten po prostu ożywił go, To, że jakby łuski spadały z wielu oczu. Myślę, że wszyscy z nas, którzy są wierzący, którzy są chrześcijanami, mogliby też opowiedzieć podobne świadectwo, że ta Biblia, to Słowo Boże, które było takie niezrozumiałe dawniej, kiedy przyjęliśmy Jezusa jako naszego Pana, naszego Króla, naszego Zbawiciela, uznaliśmy Go takim i Duch Święty zamieszkał w naszych sercach, od tej pory to Słowo zaczęło po prostu żyć dla nas. Ono zaczęło być otwarte i to był jakby dowód, że jakieś coś nowego w naszych sercach się zrodziło, jakieś nowe życie, jakiś nowy zmysł, którym możemy poznawać Boga, którego wcześniej nie mieliśmy. To jest nowe narodzenie. Pan Jezus powiedział: musicie się na nowo narodzić. I Nikodem powiedział: jakże to możliwe? Jakże może się człowiek stary narodzić na nowo? Możemy o tym czytać w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. A Pan Jezus powiedział, to jakże, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz, tego nie rozumiesz, że człowiek musi się narodzić na nowo, musi się narodzić do tego nowego życia, żeby mieć te nowe zmysły poznawcze, żeby móc widzieć Królestwo Boże, żeby móc je odczuwać, żeby móc mieć relację, kontakt z Bogiem. Musisz się narodzić na nowo. Każdy z nas musi się narodzić na nowo. I to się dzieje w ten sposób, że kiedy my oddajemy życie Jezusowi, Bóg daje nam Ducha Świętego do naszych serc. Bóg daje Ducha Świętego do naszych serc. W ten sposób rodzimy się na nowo. I dalej. I stąd to porównanie, dlatego apostoł Paweł nazywa również Tytusa swoim synem, ponieważ syn to jest ten, kto się musiał narodzić. I prawdopodobnie Paweł był tym, który zwiastował również Tytusowi Słowo Boże. I Tytus, przyjąwszy to słowo jakby z ust apostoła Pawła, można powiedzieć, że tak duchowy sposób stał się jego synem, ponieważ przez jego zwiastowanie on również narodził się na nowo do Boga. Narodził się na nowo przez Jezusa Chrystusa. I teraz chcielibyśmy dalej czytać. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Więc tutaj Paweł pisze do Tytusa, że żeby ustanowił w miastach starszych i biskupów. I tutaj wyraźnie jakby w tym fragmencie akurat Paweł używa tych słów presbiteros i to słowo greckie, które oznacza biskupa. Używa ich jakby wymiennie, prawda? Czy pisze o starszych i o biskupach tutaj. W tym fragmencie wyraźnie jakby są te słowa wymiennie używane. I do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że Bóg nasz jest Bogiem porządku. Można spotkać różne poglądy czasami wśród osób wierzących. Jeden taki skrajny pogląd, ale czasami spotykamy takich ludzi. Myślę, że też wielu z nas miało kontakt z takimi ludźmi. Są tacy ludzie, którzy uważają, że jakiś ziemski, ludzki porządek nie jest do niczego potrzebny. Oni uważają, wyznają taką zasadę, że tam, gdzie się zgromadzą jacyś ludzie wierzący, to jest Kościół i wystarczy, że spotkamy się, pośpiewamy chwilę, tam pośpiewamy, może pomodlimy się, ktoś coś przeczyta, może ktoś podyskutujemy na temat tego, co przeczytaliśmy. No i tak, że tak wygląda życie zboru, tak wygląda Kościół. Nie potrzeba, żeby ktoś zarządzał, żeby ktoś się opiekował, żeby ktoś troszczył się tak naprawdę, żeby ktoś dbał tak naprawdę o wzrost, o to, żeby iść należytą drogą, że to jest niepotrzebne. Inni ludzie uważają, że powiedzmy powinni być jacyś powiedzmy no starsi, grupa starszych, która zarządza zborem. Ale tu czytamy wyraźnie właśnie o tych biskupach ustanawianych w zborach, o tych biskupach. Ja rozumiem, że ten biskup to jest właśnie, czy ten starszy to jest ta osoba odpowiedzialna za zbór. I w innym miejscu Apostoł Paweł pisze, że kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Pięknej pracy pragnie. A więc jest to pewnego rodzaju autorytet. Jest to pewnego rodzaju, nie chcę użyć złego słowa, ale jest to w pewnym sensie zaszczytna służba. Apostoł pisze, pięknej pracy ktoś taki pragnie, prawda? Ale nade wszystko jest to wielka odpowiedzialność. Nade wszystko jest to wielki ciężar, który taka osoba musi nieść na swoich barkach. Także nie możemy tak lekko, czasami ktoś sobie tak myśli, o temu to dobrze, albo tamtemu, Bóg go używa, on ma taki autorytet. I ktoś tak sobie myśli z taką może zazdrością i jakimiś złymi takimi motywacjami w sercu, złymi myślami ktoś myśli o takim człowieku, który jest ustanowiony, może tak być, ale ten ktoś nie rozumie tej odpowiedzialności. Ten ktoś nie rozumie, jeśli ktoś pragnie tej pięknej pracy, jeśli ktoś pragnie tego autorytetu, to również pragnie tej odpowiedzialności, tego ciężaru. Także zawsze powinniśmy sobie zdawać tego sprawę. I to jest ciężar. Oczywiście po ludzku jest to ciężar i brzemię, i odpowiedzialność nie do uniesienia. Ale jeśli Bóg kogoś powołuje, to oczywiście Bóg uzdalnia też, prawda? Więc jeśli Bóg daje komuś powołanie, to daje też uzdolnienie, daje też możliwość, aby ten ciężar mógł być niesiony. Więc jeśli ktoś z nas pragnie tej pięknej pracy, to również musi sprawdzać w sobie, czy ma to powołanie do niesienia tych brzemion, do niesienia tej odpowiedzialności. Pamiętajmy, że jeśli jakieś przykrości spotykają Kościół, jeśli jakieś prześladowanie, u nas nie ma takich prześladowań jak w niektórych krajach, prawda? Ale no wiadomo, że nie będą wszyscy o nas dobrze mówić, będą o Kościele różni ludzie źle mówić, będą się sprzeciwiać. To na kogo to wszystko spada? Czy spada to w równej mierze na wszystkich, prawda, członków, na wszystkich nas? Nie spada to w równej mierze, prawda? Ale najbardziej spada to na tych, którzy są na przodzie. Najbardziej spada na tego biskupa, na tych starszych, prawda? Najbardziej tam spada. I oczywiście my tak na co dzień nie używamy w naszej terminologii tego słowa biskup. Być może dlatego, że żeby się odciąć od pewnych nadużyć, od pewnych złych tradycji i nadużyć, które gdzieś tam, prawda, w innych kręgach istnieją w tej kwestii. Być może dlatego nie używamy tego słowa, ale rozumiemy to, prawda, i czytamy o tym. Jest ta służba pasterska, pasterza, prawda. Jest to odpowiedzialność. Pamiętamy ten obraz o tych piramidach, dwie piramidy stojące normalnie, tak jak my wyobrażamy sobie zawsze piramidy, i jedna piramida odwrócona do góry podstawą, żeby nie powiedzieć do góry nogami. I jedna piramida oznacza jakby system tego świata. Ten, kto jest na górze, to jest jakby niesiony przez tych, którzy są na dole, prawda? I druga z tych piramid przedstawia systemy religijne, różne hierarchie, które są w systemach religijnych, prawda? Ale ta trzecia piramida, ta odwrócona tą podstawą do góry, ona oznacza Kościół Boży, Królestwo Boże i Kościół Boży. I ten, kto jest tak jakby na szczycie tej piramidy, to tak naprawdę jest na dole, na samym dole, gdzie wszyscy na nim stoją, gdzie dźwiga cały ciężar, można powiedzieć, taka osoba. Całą odpowiedzialność, cały ciężar jest tym, który służy. Tak jak Pan Jezus powiedział, kto chciałby być pierwszy pośród was, niech stanie się sługą wszystkich. A więc jest ten porządek. I teraz jaki ma być ta osoba odpowiedzialna? Tutaj czytamy to wszystko, jakim ma być, ale po co my to czytamy? Po to, że tak naprawdę to jest opis tego, jak powinno wyglądać życie dojrzałego chrześcijanina. Chrześcijanina, który wzrasta, który staje się dojrzały, który staje się po prostu coraz bardziej odpowiedzialny. I to jest coś, co my wszyscy powinniśmy przyjmować. To nie jest tylko dla pastorów, dla starszych, dla takich osób, ale to jest dla nas. To jest dla nas, abyśmy się uczyli, jak powinien wyglądać człowiek, który chodzi z Bogiem i którego życie po prostu dąży do tego, który wzrasta, który staje się coraz bardziej odpowiedzialny, a nie staje się jakimś rozbitkiem miotanym tu i tam wiatrem, raz tam, człowiekiem, na którym nie można polegać, człowiekiem, który raz jest tu, raz mówi to, raz mówi tamto, takie fiubździu w głowie. Ale tu widzimy, czytamy właśnie, że tacy ludzie mają po prostu, to są ludzie, którym można zaufać, u których widać pewną stałość, u których widać pewną dojrzałość, i to jest dla nas wszystkich napisane, abyśmy my też w tą stronę dążyli. Oczywiście każdy w jakimś tam zakresie jest mu to dane, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale wszyscy po prostu powinniśmy zmierzać w tą stronę, w stronę takiej dojrzałości. I czytamy, że taki człowiek, on powinien też być w stanie dawać odpór jakiejś złej nauce, i ponieważ czytamy od 10 wersetu, wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. W tamtym czasie problemem było to, że byli ci, którzy jakby nawoływali do połączenia żydostwa, połączenia starego przymierza, prawa z chrześcijaństwem. To był akurat problem tam, w tamtym miejscu, w tamtym czasie były też inne problemy z gnozą czy z czymś tam, prawda? Natomiast dzisiaj są inne, ale już od tamtych czasów widzimy to w Słowie Bożym, że pojawiali się różni ludzie, którzy różne rzeczy głosili. I to jest taka przestroga dla wszystkich nas, a szczególnie dla osób młodych w wierze, dla osób, którzy od niedawna są, poznają Pana, abyśmy wiedzieli, że spotkamy na naszej drodze takich ludzi, którzy w pierwszej chwili powiedzą jakieś słowa, o, jak fajnie, to jest brat, to jest siostra, oni mówią o Jezusie, nam się tak wyda, ucieszymy się, jak ich spotkamy, ale w miarę jak będziemy ich poznawać, okaże się, że to są ludzie, którzy są bardzo chętni do mówienia, do nauczania, ale zaczynają jakieś dziwne rzeczy mówić. Tu Biblia o tym mówi. Wielu jest, Biblia mówi, wielu, niestety. Wielu jest pustych gadułów, zwodzicieli. Niedawno spotkałem pewnego człowieka, pewnego znajomego, tam już od dawna się tam gdzieś znamy. Nie jest on w żadnym zborze. Gdzieś tam rozmawialiśmy chwilę i mi mówi, no słuchaj, byłem jakiś czas temu, on to tak mówi, że no wiesz co, no takie są podziały teraz w zborach, tak boleję nad tym, bo są w zborach podziały, to jest takie straszne, co tu robić. Byłem na takim spotkaniu zaproszony i uczestniczyłem, gdzie pewna niewiasta, notabene której wiem, że świadectwo tej kobiety, świadectwo jej życia, jej domu, jej rodziny nie jest ciekawe w żaden sposób i budujące i dobre, i na tym spotkaniu, gdzie byli zaproszeni ludzie z różnych grup byli tam ludzie zaproszeni, i ta kobieta tam usługiwała, głosząc Ewangelii Judasza, czy kogoś takiego, czy już nie zapamiętałem dokładnie, coś takiego dziwnego strasznie. I to są tacy ludzie właśnie, gdzie nigdzie ich nie ma, tylko zajmują się właśnie jakimiś dziwactwami, takimi dla intelektu, takimi z pogranicza jakiejś prawie że tajnej wiedzy, prawie że po prostu rzeczy proste, nie są to rzeczy proste, nie są to rzeczy, które mają wpływ na tą pobożność, nie są zgodne z pobożnością. I ten człowiek jakby był w stanie rozpoznać tą skrajność taką, tą skrajną dziwność, był w stanie to rozpoznać, ale nie był w stanie zauważyć wielu innych rzeczy. I mówi mi, słuchaj, jaki powinien być mój stosunek do tego, że te zbory się dzielą. Ja mówię, a słuchaj, a ty jesteś w jakimś zborze? Jesteś członkiem gdzieś jakiegoś zboru? Bo rada jest prosta. Jeśli jesteś członkiem jakiegoś zboru, jeśli jesteś gdzieś w zborze, jesteś członkiem, to po prostu ty sam dbaj o jedność tego zboru. Dbaj o to, żeby być w tym zborze, żeby być poddanym, żeby wnosić wkład dobry w budowanie tego zboru. To jest to, co w takich sytuacjach i w takich czasach trudnych, to jest to, co każdy z nas może robić. A jak ty nie jesteś członkiem żadnego zboru, no to co ty możesz zrobić? To tak naprawdę taki człowiek jest tylko tym, kto po prostu podkopuje, kto tak naprawdę... Można powiedzieć, że jest tym, który takie rozłamy czyni. chociaż może nieświadomie, nie stara się tego robić, ale nie jest tym, który buduje, nie jest tym, który wnosi coś dobrego, który zabiega o jedność. Tak więc jest tutaj takie przestrzeżenie i choć nierzadko mówimy o takich rzeczach, często mówimy o tych rzeczach, ale i często Biblia o tym mówi. W każdym liście właściwie Paweł o tym mówi, o tym przestrzega, więc nie ma powodu, żebyśmy i my nawzajem nie przestrzegali się, nie mówili o tym, nie przypominali sobie o tym, że powinniśmy dbać o jedność zboru i powinniśmy unikać ludzi, którzy wywołują rozłamy, którzy głoszą jakieś dziwne mądrości, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, nie wiadomo jakie jest ich życie, nie wiadomo komu służą, nie wiadomo do czego rękę przykładają tak naprawdę. Ale Ty, człowiecze Boże, zabiegaj o sprawiedliwość, o to, co dobre, o to, co właściwe. Tak więc niech Pan błogosławi każdego z nas. Amen.
Tak nawiązując jeszcze do tej wypowiedzi, którą mówiłem wcześniej, jedynie Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma. Jedynie Bóg może powołać coś z niczego. Kiedy nie było nic na tym, nie było w ogóle ziemi, nie było gwiazd, Bóg rzekł słowo i stało się. I kiedy człowiek żyje w grzechach swoich, żyje w ciemności, tak jak Biblia mówi, że Bóg rzekł swoje słowo i w naszych sercach zajaśniała światłość. Przyszło światło do naszego życia. Mogliśmy zobaczyć swój stan, zobaczyć tak, jak naprawdę Bóg nas widzi, jak jesteśmy w świetle Bożego Słowa. Kiedy żyliśmy w naszych grzechach, byliśmy ślepi, nie wiedzieliśmy nic. Po prostu żyliśmy z dnia na dzień. Postępowaliśmy zgodnie z tym, co nam podpowiadały nasze zmysły, nasze porządliwości, nasze sposoby jakiejś filozofii. Ale Bóg rzekł i w naszych sercach zajaśniała światłość i powołał do bytu w naszych sercach to, czego nie było. A więc powołał i dał siłę, abyśmy żyli według nowych pragnień. Nie mieliśmy kiedyś pragnień takich, jakie są opisane w Bożym Słowie. A tym bardziej nie mieliśmy siły, żeby żyć według tych pragnień. Nawet jeśli ktoś miał dobre myśli i chciał na przykład być dobrym dla innych ludzi, czasami mu się zdarzyło, że zrobi jakiś dobry uczynek, ale czy potrafi człowiek tak miłować, jak Bóg miłuje? Czy potrafi człowiek tak miłować, jak Jezus miłuje? Człowiek tego nie ma w sobie. Nie mamy tego. Ale to, czego nie mamy, Bóg może powołać do bytu w naszym sercu, do życia w naszym sercu. I tak jak mówiłem o tym samochodzie, że to był fałsz, że to nie burza sprawiła, że samochód powstał, ale byli inżynierowie, którzy go zaprojektowali, a potem byli mechanicy, którzy go w fabryce złożyli. Według tego planu, według planu tego inżyniera. Tak samo i Bóg ma plan dla człowieka, ma plan dla każdego z nas, ma plan dla twojego życia. Jeśli dzisiaj nie wiesz, co masz robić, jak masz żyć, jak masz postępować, to Bóg dał słowo swoje, abyśmy przez to słowo mogli odnaleźć plan dla naszego życia, dla każdej dziedziny naszego życia. I tak jak mechanik, inżynier, który stworzył samochód, jeden na benzynę, inny na ropę, diesel, to dał instrukcję, jak to ma wszystko funkcjonować, jakich rzeczy używać, jakich olejów używać, tak? I jeśli byśmy pomyśleli sobie, ten inżynier zrobił, wyprodukował diesla, ale ja sobie naleję tam benzyny, to co się stanie? Zepsujemy ten silnik. Jeśli będziemy łamali tę instrukcję. I tak samo jest z naszym życiem. Bóg dał instrukcję, dał słowo swoje do naszego życia. I jeśli my to słowo przestrzegamy, wtedy będziemy błogosławieni. Ale jeśli myślimy sobie, to pomyłka, ja będę żył po swojemu, to sami się krzywdzimy. Sami siebie niszczymy. A dzisiaj chciałbym się podzielić Słowem Bożym z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału. Od pierwszego wersetu. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Jest bardzo dużo takich opisów, które wypowiedzi Pana Jezusa, apostołów, które mówią o czasach ostatecznych, jak będą wyglądały czasy ostateczne. I widzimy taką sytuację, taką scenę, kiedy to Jezus i uczniowie puszczają świątynię i uczniowie podchodzą do Pana Jezusa i mówią, zobacz, jaka piękna świątynia. A Jezus im odpowiada, czy wy nie widzicie tego wszystkiego, że kamień na kamieniu z tej świątyni nie pozostanie? I to są słowa, które już się wypełniły. I rzeczywiście z tej świątyni nie został kamień na kamieniu. Kiedyś pamiętam, oglądałem taki stary budynek kościelny, nie wiem ile mógł mieć, 400-500 lat, wymurowany z cegły. Oglądałem i widziałem, że ktoś to robił, ktoś to budował, ktoś to zaprojektował ten budynek, musiał naprawdę zdać się na swoje pracy. Ten budynek przetrwał 400-500 lat. Widać, że tam była taka precyzja, że to było wszystko tak ładnie wykonane, te cegły wszystkie spasowane, te fugi wszystko takie równe, łuki, te konstrukcje były takie przemyślane, że to było, że to do dzisiaj jeszcze stoi. I wtedy właśnie przypomniała mi się ta historia, kiedy Pan Jezus mówił o tej świątyni, która była w Jerozolimie i mówi o niej, że kamień na kamieniu z niej nie pozostanie. Czasami możemy podziwiać piękne budowle, ale wtedy właśnie pomyślałem sobie, to tylko mała budowla, a ta świątynia była olbrzymia. Ta świątynia była w środku pokryta drewnem i jeszcze złotem wyłożona. I Żydzi chlubili się tą świątynią, byli dumni z tej świątyni, ale nawet w takiej świątyni Bóg nie pozostawił, ale została zniszczona. I słyszałem historię, jak to się wydarzyło. Otóż któregoś dnia wracał żołnierz rzymski wieczorem, miał pochodnie w ręce i został napadnięty przez Żydów i wziął tą pochodnię i rzucił wtedy do świątyni. A że ta świątynia była włożona w środku drewnem, wieloletnim drewnem, było wysuszone, zapaliła się. I kiedy płomień zajął całą świątynię, to złoto zaczęło się topić, zaczęło wchodzić między te fugi, między te szczeliny w murze. Kiedy zostało ugaszone, zobaczyli to żołnierze i zaczęli rozbierać kamień po kamieniu, żeby wydobyć to złoto. I rzeczywiście Słowo się Boże wypełniło i proroctwo się wypełniło, które powiedział Pan Jezus, i kamień na kamieniu nie pozostał w tej świątyni. Wtedy uczniowie podchodzą i mówią, pytają się, a kiedy będzie ten dzień przyjścia Twojego i końca świata? Oni jeszcze tych rzeczy nawet nie rozumieli tak do końca. Jeszcze nie rozumieli tego, że Pan Jezus będzie musiał być ukrzyżowany, że będzie zmartwychwstały. Jak czytamy dalej Ewangelię, to widzimy, że oni tego nawet nie rozumieli. Ale pytają się o przyjście i o koniec świata. Jezus im odpowiada. I pierwszą rzecz, którą im mówi, to mówi, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Albowiem przyjdzie wielu w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Pamiętam jakieś 18 lat temu, zaraz po moim nawróceniu, oglądałem taki właśnie program dokumentalny. Historia miała miejsce w Rosji. Tam był właśnie człowiek, który właśnie podawał się za Pana Jezusa, że on jest tym Panem Jezusem. Miał swoich uczniów, chodzili w takich szatach, siadali gdzieś pod drzewem, gdzieś na uboczu, głosili jakieś słowa. I on mówi, ja jestem Jezus. I znalazł w tych miejscowościach, poprzez które przechodził, również swoich słuchaczy, naśladowców. I wtedy zrozumiałem, że to już jest ten czas, że Jezus mówił o tym, że przyjdą tacy ludzie, którzy będą mówili, ja jestem Chrystus, ja jestem Jezus. Będą się za Niego podawali. Ale tu chodzi również o naukę, która jest fałszywą nauką. To, o czym również Kuba już dzisiaj mówił, o fałszywej nauce. W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, 18-20 wiersz. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już koniec, ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Bóg nas nie zostawi bezbronnymi, ale Bóg dał nam namaszczenie. I tu jest napisane, i wiecie wszystko. I wiecie, to mowa jest o tym, co człowiek nowonarodzony otrzymuje. Namaszczenie od Boga. To jest to, co Duch Święty świadczy w naszych sercach. I czasami możemy słyszeć jakąś fałszywą Ewangelię. Możemy słyszeć jakieś słowa, które z pozoru, po ludzku rzecz biorąc, mogłyby się zgadzać. Mogłyby jakąś tam filozofię stworzyć. Ale mamy namaszczenie, które nas przekonuje, że to jest kłamstwo. Wtedy rodzi się w naszych sercach jakiś niepokój, jakieś takie zamieszanie. Mamy to odczucie wewnętrzne od Ducha Świętego, że coś tu nie pasuje, że coś tu jest nie tak, że to nie jest ta nauka. Jest napisane, że wielu antychrystów wyszło, że wielu wyszło i oni wyszli z Kościoła. Z Kościoła wyszli. Wyszli spośród nas, ale nie byli spośród nas. A więc czytamy o zwiedzeniu, o tym, że jest wielu ludzi, którzy fałszywie naucza. I w tym rozdziale, w 24 rozdziale, dalej możemy czytać w 11 wersecie, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. W 24 wersecie, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. W 2 liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, od 1 do 3 wersetu. To się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. A więc takim pierwszym sygnałem tego, że ten dzień nadchodzi, jest odstępstwo, jest fałszywa Ewangelia. I na czym polega odstępstwo? Co to znaczy odstąpić od czegoś? To znaczy zrezygnować z pewnych zasad, zrezygnować z pewnych wartości. To znaczy, że kiedyś człowiek szedł tą właściwą drogą, tą drogą, którą wyznacza nam Biblia, tą drogą, którą wyznaczył Chrystus, ale potem człowiek może odstąpić, czyli zejść na bok, odrzucić te wartości. To, co kiedyś było wartościowe dla mnie, może stracić tą wartość i może człowiek pójść za czymś innym. Tak jak możemy czytać na przykład w liście do Tymoteusza, o Demasie, w którym Paweł pisze, a Demas mnie opuścił. A więc on szedł tą drogą, którą wyznaczył Bóg. Szedł razem z Pawłem, razem ewangelizowali, razem staczali boje, ale potem jest napisane, ale Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, odszedł do Tesaloniki. A więc odszedł, odstąpił, zrezygnował z tych idei, zrezygnował z tych zasad, z tych wartości, które są w Biblii, które Bóg wyznaczył. Jest napisane również o zwiedzeniu. Czym jest zwiedzenie? Co to znaczy być zwiedzionym? To znaczy, że ktoś nas oszukuje, ktoś człowieka okłamuje. Być zwiedzionym znaczy być oszukanym. Ktoś może przyjść i mnie zwieść, czyli mnie okłamać, a ja te rzeczy, które ktoś mi przekazuje, ja to przyjmuję i staję się człowiekiem zwiedzonym, okłamanym, oszukanym. Ale jest też taka możliwość, że człowiek sam siebie zwodzi. W liście Jakuba w 1 rozdziale czytamy od 22 wersetu. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? W Księdze Objawienia również możemy czytać o zborze w Laodycei, gdzie Pan Jezus mówi do nich, że jesteś ślepy, nagi. Myślisz o sobie, że wszystko już masz, że wszystko już wiesz, że jesteś bogaty, a tak naprawdę jesteś nędzarzem i biedakiem, mówi Pan Jezus do tego zboru, do tej społeczności w Laodycei. A więc człowiek sam siebie może oszukiwać, może mieć takie fałszywe poczucie pewności. I Jakub napisał, że jeśli jesteśmy tylko słuchaczami Słowa Bożego, ale nie wykonujemy, to sami siebie zwodzimy. I tutaj jest napisane w Ewangelii Mateusza, że wielu mówi, Panie, Panie, nazywa Jezusa Panem, mówi, Panie, Panie Jezu, Panie Jezu. Ale jest napisane, że tylko ten, kto pełni wolę Bożą, wejdzie do Królestwa Bożego. Więc można mówić, wymieniać, można tytułować, mówić, Panie Jezu, Panie Jezu, ale jeśli z tym słowem, które słyszymy, nic nie robimy, sami siebie oszukujemy. Możemy stworzyć takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jak zbór w Laodycei. Im się wydawało, że już wszystko mają. Przyzwyczaili się do swoich nabożeń, do swoich spotkań. Dobrze im było, nie mieli jakichś prześladowań. I myśleli, że są bogaci, ale tak naprawdę nic nie mieli. Mieli to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale to, co ciekawe jeszcze jest napisane w tym liście z Księdze Objawienia do tego zboru, to mimo takich ostrych słów, które Pan Jezus kieruje do tego zboru w Laodycei, to potem jest napisane tak. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Pan Jezus kieruje tak mocne słowa do tego zboru, tak mocne napomnienia, ale w tym samym czasie zapewnia ich o swojej miłości. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. A więc pomimo tego, że ten zbór odpadł, to Bogu ciągle na tym zborze zależy. Ciągle walczy o ten zbór. Ciągle walczy, żeby ten zbór wrócił do tej pierwszej miłości i zapewnia ich. Wszystkich, których karcę miłuję. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. A więc człowiek może sam siebie zwodzić, sam siebie okłamywać. Potem czytamy dalej w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale o dalszych wydarzeniach, które mają miejsce nastąpić. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. A więc tutaj Pan Jezus mówi, że będą wojny, będą wieści wojenne. Ale mówi, baczcie, uważajcie, abyście się nie dali zastraszyć, abyście się nie trwożyli, bo to musi wszystko nastąpić, to musi wszystko się wydarzyć, że powstanie naród przeciwko narodowi. I kiedy dzisiaj patrzymy na ten świat, przeglądamy wiadomości, to widzimy, że wszędzie są jakieś konflikty, mniejsze czy większe. Są kataklizmy, są trzęsienia ziemi, są wojny. I to wszystko nasiliło się od 2001 roku, po tym jak były zburzone te wieże w Stanach Zjednoczonych. To wszystko się nasiliło. Ludzie mówią o pokoju, a tego pokoju nie ma. Dążą do pokoju, a coraz więcej niepokoju jest. I kiedy się patrzę na to i przyglądam temu wszystkiemu, to widzę, że jak to wszystko, człowiek jest bezradny w tym wszystkim. Że człowiek nic nie jest w stanie z tym zrobić. Że to się wymknęło spod kontroli. Wojny, kataklizmy, mówi się o zmianie klimatu. Tu jest dalej napisane o głodzie, o chorobach. To wszystko dzisiaj ma miejsce. Z większym nasileniem. I ktoś może powiedzieć, no ale przecież tak zawsze było. I nic się nie zmieniło. I Pan Jezus nie przyszedł. Ale Piotr powiedział takie słowa. I mówić będą. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział od 4 wersetu. Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. A więc będą ludzie, którzy będą poddawali wątpliwość, gdzie jest przyjście Jego. Przecież tak już dawno było. Ale Słowo Boże mówi, że będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 32 i 39 werset. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. A więc tutaj jest powiedziane, abyśmy uczyli się od drzewa figowego, a więc abyśmy uczyli się, obserwując nawet przyrodę, możemy się czegoś uczyć. I kiedy patrzymy wiosną, kiedy pojawiają się pąki na drzewach, niedługo będzie lato, tak? Bo te pąki nabrzmiewają, niedługo pojawią się liście. I my to rozumiemy, patrzymy się na tą przyrodę i to widzimy. Tak samo, kiedy zobaczycie te zjawiska, które będą miały miejsce na świecie, to są to tak jak pąki na gałęziach drzew. Jeśli widzisz takie zjawisko, jeśli to rozumiesz, to tak jakbyś widział te pąki. One mówią nam o czymś, że to przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie. A więc Pan Jezus mówi, abyśmy się uczyli od drzewa figowego. I dalej czytamy, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli, pili, żenili się, bawili się, aż do dnia, gdy wszedł Noe do arki i powstał potop. Ale jak wyglądały dni za Noego? Kiedy czytamy o tych dniach za Noego w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 4 wersetu. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. A więc jak wyglądały te dni za Noego? W Ewangelii czytaliśmy, że ludzie się żenili. To była taka codzienność. Chodzili do pracy, wychowywali dzieci, dzień za dniem. Ale był człowiek Noe, o którym jest napisane, że był głosicielem sprawiedliwości, że głosił ludziom, że przyjdzie sąd. I sam, zgodnie z Bożym planem, rozpoczął budowę arki, miejsce schronienia. I dzisiaj tak samo słyszymy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że Bóg osądzi tą ziemię i że jedyne schronienie mamy w Jezusie Chrystusie i nie ma innego wyjścia. On jest tą arką dzisiaj dla nas. I ludzie słuchają Ewangelii i mogą się śmiać, mogą tę Ewangelię odrzucić, powiedzieć, to takie dla mnie głupstwo, to dla mnie jest nieważne. Ale tak samo jak i wtedy, za dni Noego, Noe wraz z rodziną i ze zwierzętami weszli do arki i Bóg zatrzasnął za nimi te drzwi, te wrota. I powstał potop. I kiedy te wody zbierały, to ci ludzie biegli do tej arki i szukali tam ratunku, ale już było za późno. I chociaż krzyczeli, prosili, ale już te drzwi się nie otwarły i ludzie poginęli. Mieli wybór. Tak samo było potem w Sodomie. Do Lota i do jego rodziny przyszli posłańcy od Boga i powiedzieli, że ta ziemia spłonie. A były tam córki Lota i narzeczeni tych córek. I oni myśleli, że on żartuje i nie słuchali tego, co ci posłańcy mówili. I Lot wtedy wyszedł ze swoją rodziną, a ci, którzy zostali w tej Sodomie i Gomorze, zginęli. Ale jak wyglądały te dni jeszcze? Czym się charakteryzowały? Ja myślę, że ten opis jest właśnie opisany w liście do Tymoteusza. drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. A więc myślę, że to jest opis tego, co miało miejsce za dni Lota i to jest opis tego, co będzie miało i ma miejsce za przed powtórnym przyjściem Jezusa. A więc to będą trudne czasy. Dlaczego trudne czasy? Bo ludzie będą samolubni. A więc będą kochali tylko siebie, będą egoistyczni, będą skoncentrowali tylko na zaspokajaniu swoich potrzeb, aby im było dobrze. Będą chełpliwi, chciwi, zawsze będzie ich mało. Będą chcieli wywyższyć się nad innymi, chełpić się czymś. Pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. A więc czy te rzeczy znajdujemy dzisiaj w tym świecie? Kiedy patrzymy, czy znajdujemy te rzeczy w tym świecie? Czy rzeczywiście tak jest? Czy ludzie są samolubni? Czy są ludzie rodzicom nieposłuszni? Czy są takie dzieci? Czy są ludzie bez serca, którzy nie mają litości? Czy są ludzie okrutni? Czy są ludzie, którzy nie miłują dobrego, czyli Bożego Słowa? Czy są tacy ludzie? Myślę, że każdy powie, że tak, że są tacy ludzie. Że ludzie są okrutni, coraz bardziej okrutni. Są coraz bardziej bez serca, coraz bardziej nie miłują dobrych rzeczy, tego, co pochodzi od Boga, ale miłują to, co jest dla nich dobre, miłują to, co jest dla nich wygodne. A więc tak jak za dni Noego było, tak i dzisiaj widzimy te rzeczy i to jest zapowiedź, to są te pąki na gałęziach, to jest zapowiedź tego, że przyjście Pana Jezusa jest blisko. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale jest napisana taka przestroga. Znane takie podobieństwo jest opisane o 10 pannach. Jest 10 panien. 5, o których Biblia mówi, że są mądre, a 5, o których Biblia mówi, że są głupie. Ale obie grupy, jedne i drugie panny, miały kiedyś swój początek z Bogiem. To nie są ludzie z tego świata, którzy nie znają Boga, którzy nie słyszeli o Bogu. Ale mają lampy i te lampy kiedyś płonęły dla Boga. I to jest obraz miłości do Boga. Obraz napełnienia Duchem Świętym. Jedne i drugie były kiedyś napełnione Duchem Świętym. Ale jedne są nazwane głupimi, a drugie mądrymi. Dlaczego? Dlatego, że jedne miały tą oliwę, dbały o tą oliwę. Zabiegały o tym, żeby w tym naczyniu była oliwa, a więc zabiegały o pełnię Ducha Świętego. Zabiegały o to, by w ich sercach płonął ogień dla Boga. A drugie o tym zapomniały. Zgubiły to gdzieś po drodze. Miały tą lampę, ale już była pusta, już nie płonęła. I kiedy przyszedł oblubieniec, tu jest napisane, że o północy powstał zgiełk, ludzie zaczęli szukać, latać. I te, które miały te lampy, one przygotowały się, szybko poszły. A te drugie chciały pożyczyć, ale nie dostały, więc poszły szukać, kupować tej oliwy, ale już było za późno. Drzwi przed nimi się zamknęły. I to jest obraz takiego ludzkiego zaniedbania. Czas mijał, kiedy te panny traciły tą oliwę i myślały sobie, no dzisiaj to mi się tak nie udało, jutro zrobię to, co mam zrobić. Jutro wszystko naprawię. I tak z dnia na dzień coś było przekładane. To jest taki grzech zaniedbania z naszej strony. Odkładamy rzeczy na później. Dzisiaj nie mam czasu. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale czytamy o zaproszeniu na ucztę. Kiedy Pan Jezus przedstawia takie podobieństwo, mówi, że wyszli, aby zaprosić na ucztę. A tej uczcie było wszystko przygotowane. I zaprosili jednego. On powiedział, no dzisiaj nie mogę, bo mam... Kupiłem woły. No dzisiaj nie mogę, bo kupiłem pole, muszę je doglądać. Dzisiaj nie mogę, bo się ożeniłem. I wszyscy powiedzieli, miej za wytłumaczonego. I wiecie, to nie są złe rzeczy. Można powiedzieć, można sobie kupić pole, można kupić sobie samochód, można kupić sobie traktor, można się ożenić. Ale oni stracili zatracili się w tym wszystkim po prostu. Zamiast zabiegać o te Boże rzeczy później, to oni zatracili się. Oni poświęcili się tym rzeczom doczesnym. Pracy, rodzinie, czykolwiek co to może być. Mogą być to dobre rzeczy, to nie muszą być złe rzeczy, ale można się zatracić, można stracić czas dla Boga i z dnia na dzień odkładać. Jutro to naprawię, jutro to powrócę, jutro naprawię, jutro będę się modlił, jutro będę czytał, jutro coś tam zrobię. Ale to jest złudne, odkładanie czegoś na później. Czasami musimy się pojednać z kimś. A, dzisiaj nie, może jutro. Dzisiaj mi coś nie pasuje, może jutro. I odkładamy coś. I zaniedbujemy to, co musimy zrobić. I to jest właśnie niby taka drobna rzecz. To tylko zaniedbanie. Ale straszne jest w skutkach. One straciły tą oliwę, bo zaniedbały tylko. A lampa ma płonąć. Lampa musi płonąć dla Boga. I na zakończenie chciałbym przeczytać jeszcze z Księgi Objawienia, z 22 rozdziału, 14 werset. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. A więc błogosławieni są ci, którzy przygotowują się na spotkanie z Bogiem, którzy piorą swoje szaty. Jest tu mowa nie o praniu naszych fizycznych szat, ale tych duchowych szat. A z czego mam te szaty uprać? Z grzechu, którym człowiek się plami. A możemy to uprać jedynie w krwi Jezusa Chrystusa. A więc błogosławieni, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, wyznają swoje grzechy, porzucają, pokutują ze swoich grzechów. Tacy ludzie są błogosławieni. To jest również obraz oblubienicy, która oczekuje na powrót Jezusa Chrystusa. Wielu z nas ożeniliśmy się jakiś czas temu i możemy sobie przypomnieć, jaki to był czas narzeczeństwa przed ślubem, kiedy narzeczona chodziła do krawcowej, raz poszła, wybrała sobie suknię, drugi raz zrobiła sobie przymiarkę, potem dołożyła jakiś szczegół, potem znowu coś trzeba było poprawić i chodziła wielokrotnie, aż ta suknia była taka, jak chciała ją mieć. Tak samo i my musimy każdego dnia badać swoje życie przed Bogiem, badać swoje serca przed Bogiem i oczyszczać się przed Bogiem, wyznając swoje winy i prosząc o przebaczenie, aby święta krew Jezusa nas obmyła. I w ten sposób się przygotowujemy. Tak jak Panna przygotowuje się do ślubu, tak i my przygotowujemy się do ślubu jako Kościół, jako oblubienica Jezusa Chrystusa. I w 21 rozdziale czytamy słowa od 3 wersetu. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Bóg dał nam swoje słowo i w swoim słowie nam mówi, co się wydarzy jeszcze. I pokazuje nam również ten fragment. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał Bóg z nimi. I tam już nie będzie łez, tam już nie będzie śmierci, tam już nie będzie smutku, ani krzyku, ani mozołu. I myślę, że to nie chodzi tylko o takie nasze doczesne te łzy z jakichś powodów, jakichś problemów, bo one też przeminą. Ale możemy mieć zmagania w swoim życiu z pokusami, z grzechami, z którymi walczymy, płaczemy, mozolimy się, trudzimy się. Kiedyś to wszystko przeminie. Tam już nie będzie ani płaczu, ani łez. Ale tam jest napisane, że Bóg będzie mieszkał między nimi i Bóg otrze wszelką łzę. Więc niech to będzie taką zachętą dla nas również, że ten dzień nadchodzi, abyśmy byli ludźmi, którzy czuwają, którzy modlą się, którzy szukają Boga. Abyśmy byli ludźmi, którzy nie zaniedbują tego, co mamy zrobić dzisiaj. Abyśmy byli ludźmi, którzy się poświęcają, aby szukać Boga. Każdy człowiek ma jakieś obowiązki. Mamy rodziny, mamy pracę, mamy swoje obowiązki. I każdy te obowiązki musi wykonać, musi je wypełnić. I to jest normalne. Ale w tym wszystkim, abyśmy się nie zatracili, abyśmy nie stracili Boga, abyśmy nie stracili Jezusa, ale zawsze szukali społeczności z Nim, zawsze szukali Jego obecności. Niech to będzie taką zachętą dla nas wszystkich. Niech to będzie również takim zapewnieniem o Bożej miłości. Tak jak w liście do Laodycei Bóg powiedział, każdego, którego miłuje, chociaż czasami może człowiek upaść, może coś się pojawić, to Bóg zapewnia nas o swojej miłości. Wzywa nas do upamiętania. Wzywa nas do tego, byśmy upamiętali się z naszych grzechów. Ale zapewnia nas w tym wszystkim o swojej miłości. Każdego, którego miłuje, karcę i smagam. Amen.